To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o bardzo ważnej sprawie, bo w niedzielę są już wybory samorządowe.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ze mną jest Róża Rzeplińska, specjalistka od samorządów i w ogóle wyborów. Mam prawo wiedzieć.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, bo jest takie przeświadczenie, że te wybory samorządowe nie porywają obywateli, tak jak oczywiście te wybory, które mieliśmy 15 października. I przede wszystkim chciałbym zacząć ten program nietypowo od wyzwania, żeby jednak porywały. Tutaj nawołujemy, prawda, Róża, wspólnie, tak. Idźmy na wybory, głosujmy. To są bardzo ważne wybory.
Ależ one oczywiście, że porywają. One nie porywają nas w dużych miastach, bo tej kampanii tak bardzo dużo nie widzimy, ale porywają w mniejszych miejscowościach. Oraz jak się wyjedzie z Warszawy do innego miasta, to ta kampania po prostu jest. Nam się kampania kojarzy z tym, że powinny być jakieś duże wiece, spotkania. Ta emocja powinna być wspólna i generowana przez polityków wobec nas wszystkich, a te emocje są drobniejsze, bo to są wybory o czymś innym.
Spróbujmy no właśnie, o czym są te wybory?
To spróbujmy powiedzieć tak, jeżeli w tej chwili pani minister Barbara Nowacka ustala jakieś zasady funkcjonowania szkół, chociażby to, że czy ma nie być prac domowych, czy mają być określone wynagrodzenia dla nauczycieli, czy ma być zmniejszona podstawa programowa i tak dalej, to na koniec dnia te wszystkie propozycje, te wszystkie polityki będą realizowane przez szkoły prowadzone przez samorządy, co oznacza, że my dzisiaj wybierając wójtów, burmistrzów, prezydentów, wybierając rady, tak naprawdę powinniśmy się przyjrzeć temu, co oni proponują w związku z tym, jak mają funkcjonować te lokalne szkoły, dlatego że to samorząd zatrudnia nauczycieli i na przykład może decydować o tym, że mają zarabiać więcej pieniędzy niż ta podstawa, którą dostaje samorząd z subwencji. Może też samorząd decydować o tym, że na przykład są dodatkowe zajęcia dla uczniów. W jednej z dzielnic warszawskich mamy taki przykład, w którym jedna z dzielnic nie przyznaje żadnych pieniędzy na dodatkowe zajęcia szkolne, ale na przykład są tam pieniądze w dzielnicy na zajęcia dla seniorów. Nie oceniam tego, czy komu się bardziej należy.
Może tam jest więcej seniorów niż dzieci.
Tak. Ale to oznacza, że ta dzielnica nie ma polityki, powiedzielibyśmy prorodzinnej, no ale generalnie takiej pro, która oznacza, że uczniowie nie kończą tych ustawowych zajęć o 11, tylko one mogą trwać do 17, bo w szkole są dotowane zajęcia, nie wiem, z judo, angielskiego, szachów i czego tam się chce. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest na przykład kwestia, nie wiem, aborcji, prawda? To jest nas elektryzowało w kampanii do parlamentu.
Teraz też próbowała niektóre partie polityczne zelektryzować tą sprawą swoich wyborców przed wyborami samorządowymi.
Fakty są następujące. To opieką okołoporodową się powinien zajmować ten gminny ośrodek zdrowia, a już szpital powiatowy, w którym będziemy rodzić dziecko, to jest szpital, który jest zarządzany przez władze powiatowe, które będziemy wybierać, bo będziemy głosować na radnych powiatowych w tych wyborach. Z perspektywy kobiety, która planuje dziecko, to czy będzie miała do szpitala 40 czy 70 kilometrów, czy będzie mogła tam dojechać komunikacją samorządową, czy będzie musiała poprosić sąsiada o to, żeby zawiózł ją samochodem, bo na przykład tego samochodu nie ma, męża nie ma, bo pracuje za granicą. Czy to, że będzie miała z kim zostawić dzieci na czas tego porodu, bo tam jest jakiś żłobek i przedszkole w tej wsi czy w tym miasteczku. I wreszcie, jak będzie ta opieka okołoporodowa wyglądała? Czy ona zostając w tym szpitalu 2 dni czy 2 tygodnie, w zależności od tego, jak ten poród przebiegnie? Czy będzie się czuła bezpiecznie? To są sprawy, jak Państwo widzą, które sprowadziłam do samorządu. Także na poziomie wyborów do Sejmu i Senatu głosujemy na wielkie polityki, na to, jak, w jakim kierunku to państwo będzie szło tak generalnie. Ale w tych wyborach, które odbędą się w pierwszej turze 7 kwietnia, głosujemy na sprawy, które będą po prostu dla nas realizowane, czyli prosty chodnik, pełne obsadzenie.
Dobra droga. Dobre oświetlenie, to jest ważne, czy tak, bo to jest bezpieczeństwo,
tak,
szeroko
bezpieczeństwo,
rozumiane.
Czyli dokładnie, czy mamy oświetloną drogę we wsi, w mieście, czy mamy pełną obsadę nauczycieli w szkole, czy przyjmuje w naszym ośrodku zdrowia kardiolog, czy wreszcie są sadzone drzewa, czy nie są sadzone i czy mamy zaufanie do władzy lokalnej, bo przypomnę, że są takie dwie kwestie, które akurat w tej kampanii wychodzą. Jedną z nich jest kwestia deweloperki tak zwanej.
No ale to są duże miasta generalnie właśnie.
Tak, to są duże miasta, ale pewnie gdzieś te mniejsze też, dlatego że przypomnę, że jednym ze źródeł finansowania się samorządów jest na przykład to, że może ta gmina sprzedawać ziemię, czy sprzedawać budynki. I często sprzedaje ją po prostu deweloperom, ale faktycznie to są raczej większe, być może średnie miasta.
I tam, te gminy, które okalają te duże miasta, tak, ośrodki.
Tak, i tutaj dotykamy jednej rzeczy, to jeszcze wrócę tylko do tej deweloperki. To jest jedna rzecz, która w pewnym sensie elektryzuje ludzi, dlatego że wiadomo, że przed wyborami było mówione, a bo tam ten burmistrz to jest zblatowany, czy ten prezydent z deweloperami. Teraz możemy to sprawdzić, patrząc na to, kto wpłaca na kampanię kandydatów. I będzie wiadomo, i to na przykład, tak naprawdę będzie wiadomo to za 3 miesiące, kiedy kandydaci będą już musieli upublicznić i złożyć do końca sprawozdania finansowe z kampanii. To jest jeden wątek. A drugim są media lokalne. Przypomnę tylko, że w Krakowie pan prezydent Majchrowski, który odchodzi po kilkudziesięciu latach pełnienia funkcji, ma własną telewizję.
Dwie telewizje.
Tak, i wydaje na to chyba kilkadziesiąt milionów złotych, a ogląda to jakaś...
Pan prezydent Majchrowski i prawdopodobnie jego asystenci.
Jeden się
taki wycofał. Żart przynajmniej krąży po Krakowie.
To nawet nie jest żart, bo to jest jasno powiedziane. To powiedzmy w czym rzecz. Samorządy, włodarze prowadzą własne tak zwane media. Mówię specjalnie tak zwane, dlatego że to są biuletyny informacyjne promujące działanie włodarza, nawet nie samorządu. I de facto powodujące, że w okresie kampanii wyborczej, w której w tej chwili jesteśmy, te osoby, które kandydują, a wcześniej pełniły funkcję burmistrza czy prezydenta, no mają tą ekspozycję medialną w postaci tysięcy na przykład druków, które są rozdawane tego programu telewizyjnego, czy portalu internetowego, na którym możemy znaleźć różne informacje.
Ale są też masowo wydawane gazety papierowe. Tygodniki, tak, na przykład, miesięczniki, które są jednak biuletynem reklamowym lokalnych władz. Ja jestem bardzo krytyczny wobec tego. Uważam, że powinna być ustawa, która to bardzo ściśle ogranicza, dlatego że to jest też zabijanie lokalnych mediów niezależnych od władzy.
Tak, i my to pytamy akurat w kwestionariuszu Mam Prawo Wiedzieć.pl, czy zdaniem kandydatów tych 23 największych miast prezydenckich samorząd, władze lokalne powinny móc wydawać media, i odpowiedzi są różne. Znaczy kandydaci wcale nie są przekonani, że to jest coś złego, zwłaszcza ci, którzy...
Ja się nie dziwię, że oni uważają, że to wcale nie jest nic coś złego.
I to jest praca po naszej stronie jako obywateli i dziennikarzy, po to, żeby w tej najbliższej kadencji pracować nad tym, żeby samorządy pod pozorem informacji nie wydawały pieniędzy na propagandę, rozdając potem te gazetki na przykład w lokalnych dyskontach.
Bo wy odpytujecie bardzo dokładnie, no, dużą część kandydatów. To oczywiście jest ogromna masa, bo przecież w skali kraju to są, no nie
kandyduje
wiem, dziesiątki tysięcy. Ile 200, kandyduje
właśnie? Kandyduje 200 tysięcy ludzi. 50 tysięcy wybieramy na te wszystkie funkcje, wszystkie szczeble. 50 tysięcy ludzi zdecyduje się, żeby nas reprezentować lokalnie.
To jest ogromna masa ludzi na różnych szczeblach, bo w Warszawie to jest na przykład jeszcze są rady dzielnicy, prawda, Rada Warszawy, Rada Sejmiku Mazowieckiego, plus jeszcze prezydent. Jeszcze małe wyjaśnienie dla państwa, bo wiem, że to jest skomplikowane. Czasami dla niektórych 7 kwietnia jest pierwsza tura. To jest pierwsza tura, jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tam, gdzie się nie zdarzy taka sytuacja, że któryś z wójtów, burmistrzów i prezydentów w pierwszej turze uzyska 50 plus tam jeden głos, będzie druga tura 21. ten. Ale wszystkie rady pozostałe wybieramy 7 kwietnia i to jest bardzo ważne.
Tak.
I chciałem cię zapytać, w tych kwestionariuszach, których pytacie, to jakie są właściwie główne problemy, bolączki Polski samorządowej? Bo mówiłaś o deweloperce na przykład, tak?
Transport, czyli kwestia tego, ile ten transport ma kosztować, ale też jak...
I wykluczenie chyba też.
Tak, bo jedno to jest, ile kosztują bilety, drugie to jest w ogóle filozofia, czy stawiamy na autobusy, czyli komunikację zbiorową, czy na samochody, żeby każdy jeździł indywidualnie, czy walczymy też o to, żeby te, zwłaszcza w dużych miastach, były te ścieżki rowerowe, ale też, żeby ruch dla pieszych był wygodny.
Ale jeżdżę sporo po Polsce, tak zwanej powiatowej, nie bardzo nie lubię tego słowa, sam jestem z powiatowej Polski, i zauważyłem w ostatnich latach ogromny rozwój na przykład ścieżek rowerowych na wsiach, prawda? W powiatach. Powiaty bardzo mocno inwestują.
Tak. I to jest oczywiście bardzo wygodne, jeżeli mamy przejechać 10 kilometrów, ale nie oszukujmy się, dowiezienie dziecka ze wsi naszej, czy nawet z miasteczka naszego gminnego do miasta powiatowego na korepetycje z matematyki, kiedy mam jeszcze tych dzieci dwoje i niekoniecznie chcę za każdym razem wsiadać w samochód, to jest po prostu trudne. No i teraz dotykamy podstawowego problemu, to znaczy braku komunikacji zbiorowej w Polsce. I to dotyczy zarówno dużych miast, czyli jak państwo sobie prześledzą takie wywiady, które robimy na kanale Orientuj się z kandydatami na prezydentów, to tam oni mówią o tym, no, że trzeba sprawić, żeby był na przykład autobus nocny. To jest problem w miastach uniwersyteckich, takich jak na przykład Lublin.
Bo się imprezuje.
Bo się imprezuje, znaczy bo się w pewien sposób żyje, tak, prawda? Ale to życie też oznacza, że mogłabym jednak o godzinie 23 móc przejechać przyzwoitym autobusem pomiędzy akademikiem a centrum miasta, czy też odwrotnie. Więc problemem jest zarówno w miastach tych prezydenckich brak komunikacji, która byłaby częsta, nienawalająca i żeby ten, to co jest napisane na rozkładzie jazdy, żeby się zgadzało z rzeczywistością. Natomiast w Polsce już poza dużym miastem problemem jest to, żebyśmy się przemieścili, na przykład żeby przejechać z Ciechanowa do Pułtuska. Przypomnę, że to jest 40 kilometrów. Trzeba przejechać przez Warszawę, co oznacza 4 godziny drogi.
I ja wziąłem kiedyś autostopowicza z Piszu do Rzesza latem i on mówił, że no to jest problem, właściwie nic nie jeździ. No.
Tak, na tej, na przykład na północnym Mazowszu i tym pograniczu Mazowsza i warmińsko-mazurskiego tą funkcję organizacji komunikacji przejęli ci, którzy hodowcy drobiu, którzy po prostu rozwożą swoich pracowników pomiędzy miejscami zatrudnienia a domem, a samorząd w zasadzie abdykował ze swojej roli, czyli mamy olbrzymi problem z podstawową usługą publiczną, jaką jest transport pomiędzy miejscowościami. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi oczywiście to jest w dużych miastach, to jest problem mieszkalnictwa, tego, że brakuje nam chyba około 2 milionów mieszkań i pytanie, jak sobie z tym poradzić.
Mieszkania są, tylko na wynajem drogi, czasami tak, stoją puste.
Więc pytanie w dużych miastach to jest też pytanie o wynajem krótkoterminowy, który dotyczy nie tylko tego, że te mieszkania są drogie, ale również tego, że te miasta w centrach się wyludniają. To znaczy zaczynają być tylko takimi skansenlami dla turystów, a przestają być miejscem do życia. To jest problem. Problemem jest kwestia organizacji przestrzeni, czyli zaplanowania takiego rozsądnego, jakie budynki stawiamy, jakie tam są usługi, czy mamy przestrzeń, która jest zielona. Wreszcie, czy robimy strefy czystego transportu, w jaki sposób zadbamy o to, żeby w Polsce po prostu powietrze było czyste. W dużych miastach, to co było jeszcze parę lat temu problemem, czyli zakłady przemysłowe, które truły, to już w zasadzie nie jest kłopot, bo one po prostu się wyprowadziły na obrzeża gdzieś, albo w ogóle do jakichś gmin ościennych. Natomiast mamy problem oczywiście trucia już w tej chwili samochodowego, czyli bardzo dużego ruchu samochodów, które ścierają opony, to powoduje, że po prostu
jeszcze jest duży problem, bo ja pochodzę akurat z takiego regionu, w którym było dużo kominów i ciągle jest dużo kominów, czyli Zagłębia Dąbrowskiego. Kopalnie zamknięto, ale jest tak zwana jeszcze niska emisja, czyli no, spalają jednak ludzie cały czas w piecach węglowych różne rzeczy, nie tylko węgiel.
Tak, i to jest zadanie dokładnie samorządu, czyli to, czy i w jaki sposób on będzie sprawiał, żeby ludzie te piece wymienili. Czy to jest wielki program wymiany wspólnej, po prostu budynek pod budynku, czy termomodernizacja, czyli dodatkowe ocieplenie budynków, czy to, że dajemy ludziom pieniądze na to, żeby oni sobie wybrali, jakie inne źródło energii chcą mieć, ale dofinansowujemy to, że oni po prostu wyrzucają kopciuchy tak zwane i stawiają albo inne piece, albo stawiają na fotowoltaikę. To są akurat kwestie, którymi samorząd będzie się dalej w tej kadencji zajmował. Plus pamiętajmy o tym, że te 150 miliardów złotych, które idą do samorządów z pieniędzy KPO i akurat kandydaci na prezydentów miast wśród takich trzech priorytetów, które sobie stawiają, żeby wydać pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy, jest termomodernizacja budynków, rozbudowa sieci transportowej. W zasadzie nie pojawiają się baseny, które żeśmy stawiali na potęgę w poprzednich kadencjach.
Chyba ja nikt nie chce stracić tutaj punktów, bo my wiemy o kilku mocno przestrzelonych tego typu inwestycjach. Natomiast chciałem cię zapytać, jak widzicie, jaki poziom polityzacji takiej ogólnokrajowej jest tych wyborów samorządowych i na jakim, bo wiadomo, że sejmiki raczej są spolityzowane, no i tam partie będą walczyć, prawda, o te miejsca w sejmikach i nie zdarzyło się, żeby właściwie ktoś z dużej organizacji partyjnej, no nawet bezpartyjni samorządowcy są partią de facto, prawda, czy tam ruchem samorządowym wszedł do sejmików, ale na jaki poziom to schodzi?
Po pierwsze, mamy różnicę pomiędzy tym, jak wyglądają posłowie, jak się z nimi rozmawia, jak wyglądają kandydaci na prezydentów miast. W Sejmie wszystko mamy trochę takie wybotoksowane, wyprasowane i te komunikaty też z mediami czy z organizacjami społecznymi są wystudiowane. Natomiast jak jedziemy już do tej Polski, do miasta kilkuset tysięcznego, to ci kandydaci pozwalają sobie na to, żeby różne rzeczy opowiadać. I też nie hamują się w tym, żeby coś planować.
Jakiś przykład?
No, myślę, że takim dobrym przykładem jest Kraków i pan Gibała, Łukasz Gibała, który no, taką ma, powiedziałabym, jest bardzo energetycznym człowiekiem. Nie wiem, czy za tym będzie szła umiejętność zarządzania miastem, mówiąc bardzo delikatnie. Drugi kandydat popierany przez Koalicję Obywatelską, wczoraj wsparty przez pana premiera Tuska, który...
W środę wsparty przed...
W środę, tak, przepraszam. W który... Nie wiem, czy będzie miał aż tyle kompetencji, wiedzy i doświadczenia tego, żeby... Bo to też słuchać o tym, jak mówi. Na pewno jest człowiekiem chęci, ale nie wiem, czy kompetencji do zarządzania miastem. No i pan wiceprezydent Kulik, który ewidentnie miasto zna... I na pewno umie podejmować decyzje, czy proponować rozwiązania, które są bezpieczne, ale które też odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Ale jak wiadomo, jest to w pewnym sensie zużyty koncept przez to, że jest wiceprezydentem.
Kraków jest najciekawszym przypadkiem z tych dużych miast, jeśli chodzi o wybory najwyższe, no bo rzeczywiście tam następuje koniec ery Jacka Majchrowskiego. 20 lat chyba, ale dobrze pamiętam,
tak, 24.
Tak, więc decyzja prezydenta Majchrowskiego, że już nie będzie startował, nie wyznaczył de facto nikogo, kogo popiera właściwie i tak dalej, więc tam jest carte blanche dla tych kandydatów. W innych miastach, tych dużych, chyba zaskoczeń nie będzie. Ci włodarze obecni, no może... Jacek Sutryk, ale chyba też wygra. Nie sądzę tutaj, żeby był problem jakiś mimo tego...
Nie, oni bardzo odstają. Chcę to powiedzieć, że Krzysztof Żuk w Lublinie, Jacek Sutryk we Wrocławiu, Aleksandra Dulkiewicz w Gdańsku.
Hanna Zdanowska. Rafał Trzaskowski, prawda?
Rafał Trzaskowski, prezydent Szczurek w Gdyni.
Prezydent Katowic, Wojciech Krupel, tak?
Tak. I to też widać w komunikacji zarówno z dziennikarzami, jak i z organizacjami społecznymi. To są kandydaci prezydenccy, ci, którzy pełnią funkcję w tej chwili, nie są zainteresowani stawaniem do debaty. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, jakie mamy, co widzimy porównywalnego z wielką polityką? Tak, oni kalkulują. Oni uważają, że stawanie do debaty z kandydatami, którzy są tym numerem 2 czy 3, nie jest w ogóle dla nich istotne, im się to nie opłaca. Nie rozumieją tego, że kampania wyborcza samorządowa jest jedynym momentem, kiedy tak naprawdę w takiej formie wiecowej też do hali, na ulicę mogą podejść mieszkańcy i porównać sobie te wizje. I niech oni obronią ten swój pomysł na zarządzanie miastem, niech powiedzą, co jest kluczowe, niech nazwą te problemy mieszkańców, niech ci mieszkańcy mają prawo to usłyszeć w publicznej debacie w zestawieniu z tymi kontrkandydatami, którzy oczywiście, że mają mniejsze szanse. I tu chcę powiedzieć, że ten koncept, żeby ograniczyć kadencję prezydentów...
Bo to chciałem właśnie cię zapytać, ale to dobrze, to zaraz kontynuuj proszę, bo chciałem cię zapytać. Bo przypomnijmy państwo, przed wyborami w 2018 roku, bo mamy przesunięte wybory w 2023, ale PiS zdecydował, że głupio byłoby zorganizować wybory samorządowe przed wyborami parlamentarnymi, bo wiadomo, że te wybory samorządowe nie będą dla nas korzystne. Wtedy to będzie miało wpływ na wybory te 15 października. Okazało się te kalkulacje i tak mylne, tak bym to określił.
Nieopłacalne,
bo i tak oddali władzę, przegrali. Teraz pewnie może się to dla nich też niedobrze skończyć, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Jest ograniczenie kadencji do 2.
Tak.
Licząc od 2018 roku, właśnie chciałem zapytać cię o to, czy to uważasz za dobry koncept?
To jest dobre i złe. To najpierw powiem, dlaczego
to
jest...
Super, to tak jak analityk giełdowy, będzie spadać lub rosnąć, super.
Dokładnie, no, skończymy etnografię, to prawie socjologia. I my, jak wiadomo, mówimy, że może być tak albo tak. No tak, najpierw powiem, dlaczego to nie jest najlepsze. Dlatego, że 2 lata kadencji, czyli te w tej chwili 10 lat, to nie do końca jest...
Nie 2 lata kadencji,
znaczy,
dwie kadencje.
Przepraszam, 2 kadencje, każda 5-letnia, bo przypomnę, że w 2018 roku to zostało wydłużone.
O rok.
Czyli de facto ci prezydenci dzisiaj, którzy są 2, tak naprawdę są 3 kadencje według starych przeliczników. To jest trudne o tyle, że trudno jest realizować jakiś swój koncept. Projekty duże, infrastrukturalne, zmieniające miasta, no jednak wymagają lat przygotowań, projektów, znalezienia pieniędzy, różnego rodzaju pozwoleń i tak dalej, na to, żeby móc projekty realizować. I de facto projekty duże, infrastrukturalne to są te 2 kadencje, to jest takie 8 lat. Więc w tym sensie to ogranicza możliwość działania. Ale to jest dobre z tego powodu, że prezydent, który jak prezydent Szczurek albo prezydent Majchrowski są ponad 20 lat prezydentami w swoich miastach, oni siłą rzeczy tak się odbudowują różnego rodzaju strukturami, partnerami, współpracownikami, całym tym dworem i tym drugim kręgiem tego dworu, że kolejnej osobie, no wyobraźmy sobie, że mamy takiego lokalnego lidera, nie wiem, właśnie przedsiębiorcę, dziennikarza, działacza społecznego, kogoś dla tego, kogo to miasto jest ważne i który zaczyna myśleć o tym, że chce wziąć odpowiedzialność za tą wspólnotę i ją współkreować. Jak on ma budować środowisko wokół siebie, kiedy nie ma kompletnie nic do zaproponowania, ponieważ całe to dobro, całą tą możliwość współpracy z kimkolwiek zgarnia ten prezydent Żuk przysłowiowy, wobec którego nikt nie wystąpi, bo, i mamy takie przykłady w tej kampanii, zdarzyło się, że odmawiano kolejnym, tak chyba było w Gdańsku, albo w Katowicach. Kolejni właściciele różnych przestrzeni, sal, czy to domów kultury, czy jakichś kawiarni, odmawiali przestrzeni na debaty z kandydatami z tego powodu, że to może się nie podobać włodarzowi. Tak chyba by też było pod Poznaniem. To jest dosyć powtarzający się taki schemat, który widzimy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ja dzisiaj wiem, że to ten prezydent czy burmistrz wygra, jeżeli ja dzisiaj...
Dobrze z nim żyć, tak
lepiej
mówiąc
kolokwialnie. Dobrze żyć, a nie, przepraszam, stwarzać przestrzeń do jakiejś bitewki.
Ja też miałem wątpliwości co do tej dwukadencyjności, ale wydaje mi się też, patrząc z perspektywy mojego rodzinnego regionu, że jakieś ograniczenie jest potrzebne. Być może 3 kadencje na przykład, maksymalnie 15 lat. Bo rzeczywiście, tak, żeby zmienić miasto, mieć jakąś wizję, 10 lat to często jest zbyt krótki okres czasu. No to jednak trochę przychylamy szale na to, że jakieś ograniczenie było potrzebne. A jak myślisz, jaka będzie frekwencja w ogóle 7 kwietnia? Bo dotychczas, o ile pamiętam, najwyższa frekwencja chyba była właśnie w 2018 roku 54%. Raczej rzadko przekraczamy też 50% w wyborach samorządowych.
Ja nie jestem dobra w planowaniu frekwencji, więc mogę dzisiaj powiedzieć, że będzie tak albo tak, nie mam żadnego pojęcia. Myślę, że może być w ten sposób. Mamy problem z tym, że młodzi ludzie, czyli osoby, które są najbardziej migrujące, mogły się nie zorientować, że to nie są wybory, w których mogę wziąć zaświadczenie i zagłosować
gdziekolwiek.
Zwłaszcza,
że tak dużo osób wzięło to zaświadczenie, tak, i głosowało poza miejscem zamieszkania w, tak, wyborach 15 października.
Tak, tak. Mieliśmy 500 000 osób, które to miejsce zamieszkania zmieniły i to były osoby najbardziej, miejsce głosowania zmieniły i to były osoby najbardziej mobilne, zmotywowane obywatelsko. I dzisiaj widzimy, że musimy informować naszych odbiorców w mediach społecznościowych, w różnych mediach i przez różne organizacje. To znaczy tak,
nie możesz... tylko w mediach społecznościowych, Gazeta Wyborcza również pisze.
Tak, tak, ale
mówię
generalnie... Generalnie różne podmioty informują, że nie możesz głosować z zagranicy. To są wybory, w których głosujesz tam, gdzie mieszkasz. Co oznacza, jeżeli dzisiaj studiujesz albo pracujesz w Warszawie, Krakowie, Lublinie albo Rzeszowie, to masz na to jeszcze czas do jutra, ale urząd może się na to nie wyrobić
nie do jutra,
z tą decyzją.
Do dzisiaj.
Do dzisiaj.
Piątek przecież.
Przepraszam, do dzisiaj. Przepraszam.
Przestawia nam się czas, wiadomo.
Tak, tak, tak. Urząd może już powiedzieć, że tego nie zrobi. Ale proszę państwa, robimy to w ten sposób. W Centralnym Rejestrze Wyborców sprawdzamy, do jakiego miejsca do głosowania jesteśmy przypisani i natychmiast próbujemy to zmienić w aplikacji mObywatel lub udajemy się do naszego urzędu gminy. Potrzebujemy zaświadczenia, jakiegoś dowodu, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy. To może być rachunek za internet, rachunek za telefon, to może być umowa najmu, cokolwiek, co nas przypisuje do tego miejsca, w którym jesteśmy. Jeżeli tak nie jest, musimy pojechać do mamusi, do Pruszkowa, tam gdzie byliśmy zameldowani i tam niestety głosować. To są wybory, w których głosujemy tam, gdzie jesteśmy. Czy będzie duża frekwencja? Moim zdaniem będzie ona spadała, czyli będziemy więcej mieć głosów oddanych ważnych na wójta, burmistrza, prezydenta, bo to rozumiemy, to jest jakaś figura, ewentualnie na radnych tych gminnych. Natomiast radni powiatowi lub radni dzielnicowi jak w Warszawie, a w ogóle już sejmik wojewódzki jest dla nas abstrakcją, nie znamy tych ludzi. Gdzieś tam się pojawiają nazwiska, to co nas może uratować, pojawiają się nazwiska osób, które się nie dostały do Sejmu i one teraz kandydują.
Próbują
do
sejmików. Tak.
Tak. I te osoby prawdopodobnie znajdziemy na naszych listach.
Musimy kończyć. Róża Rzeplińska, Mam prawo wiedzieć. Jeszcze do północy naprawdę można się dopisać do, w cudzysłowie, do spisu wyborców. Można to zrobić przez internet, czyli bardzo wygodnie. Zachęcamy. Idźcie na wybory, prawda? Głosujmy. To są te wybory, o których Róża mówiła. Dla nas bardzo ważne. My tutaj mamy bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu. Ja nazywam się Roman Niemielski. Podcast wydała Martyna Turska. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.